Tak. Maciek opowiadał wam trochę o naszej misji. W ogóle macie siłę jeszcze, żeby słuchać? Tak? Super. Maciek opowiadał o naszej misji, o tym, co robimy, a ja teraz zabieram się za was. Druga część tego wystąpienia będzie dotyczyła was. Wczoraj mieliśmy bardzo dobry czas, rozmawialiśmy o tym, jak odkryć powołanie, jak załapać od Boga to takie głębokie przekonanie do tego, że jestem posłany, że Bóg chce mnie używać, bez względu na to, gdzie jestem, bez względu na to, czy mam kwalifikacje, czy nie. I nawet Maciek mi dzisiaj powiedział, że był poruszony, kiedy powiedziałam, że nie czułam się wykwalifikowana, nie czułam się jakby dostatecznie dobra do tej misji, kiedy Bóg powoływał nas do wielu różnych zadań. I taka jest prawda. I to jest niezwykłe w naszym Bogu, że On używa ludzi, którzy są chętni i gotowi, a nie tych, którzy są wykwalifikowani. I to jest naprawdę dobra nowina dla każdego z nas. Tak więc teraz chciałabym powiedzieć coś takiego, co sprawi, że te osoby, które siedzą w ostatnich rzędach, będą żałowały, że nie są w pierwszych rzędach, bo taki sobie stawiam też cel, za każdym razem gdzieś jesteśmy, żeby zapalać ludzi takim pragnieniem, by być gwałtownikami w Bożym Królestwie, żeby siedzieć w pierwszych rzędach, że kiedy jest wezwanie do modlitwy, to żeby być pierwszym, który przybiegnie, że kiedy jest możliwość, żeby służyć, to pierwsza wyciągnę rękę, że ja chcę służyć. I że jest potrzeba jakaś, żeby ją zaspokoić, to ja pierwsza wyciągnę portfel, ja pierwsza będę gotowa na to, żeby odpowiedzieć na Boże wezwanie. I ja wiem, że są różne jakby rzeczy, które nas hamują. I my wiemy, że powinniśmy być gorący dla Boga. My wiemy, że powinniśmy służyć, być aktywni. Ale wiecie, te różne problemy często nas tak przygnębiają. Albo patrzymy na siebie właśnie, wiecie, brak poczucia własnej wartości, brak zrozumienia tego, że jesteśmy, kim jesteśmy w Bogu. Słowa, które kiedyś do nas ktoś wypowiedział, tak mocno nas obciążają, że nie czujemy się wystarczająco wartościowi, żeby... Wiecie, wydaje nam się, że tylko wartościowi ludzie mogą coś zaoferować drugiemu człowiekowi. Być może są jakieś grzechy, jakieś rzeczy, które nas dalej usidlają i Biblia mówi o tym, żeby biec w Bożym biegu, tak jak apostoł Paweł mówi, to musimy odłożyć wszelki ciężar, który nas usidla, który nas po prostu zakotwicza. Są nadal rzeczy, z którymi żeśmy się nie rozprawili. Czy są to rzeczy w przeszłości, czy są to jakieś rzeczy, które nas teraz pocieszają, są takimi przyjemnościami na osłodę naszego trudnego życia, ale które cały czas jakoś tam trzymamy w życiu. I to sprawia, że potem właśnie nie mamy tej siły, nie mamy energii, jesteśmy wydrenowani z tej energii. Także Bóg, nawet jeżeli czujemy to wezwanie Boże, nawet jeżeli byśmy chcieli, mamy to pragnienie, jakąś pasję w sercu, jednak coś tam drży w naszym sercu, to nie mamy siły, tak? Już po prostu nie mamy siły. I dzisiaj właśnie chciałam się do tego odnieść, co zrobić, żeby tak nie było. I otworzymy sobie Księgę Izajasza, 54 rozdział. Tu jest są takie wersety, które ostatnio mnie bardzo mocno poruszają. One dotyczą bezpłodności, bezowocności w naszym życiu. Czasami chodzenie do kościoła to jest jedyna rzecz, na którą nas stać w tygodniu. I czujemy się bezowocni, czujemy się jakby bezpłodni duchowo, ale nie wiemy, co z tym zrobić. I wierzę, że tutaj w tym słowie jest odpowiedź, jak Bóg chce się tym zająć. Śpiewaj, niepłodna, która nie rodziłaś. Śpiewaj głośno i krzycz, która nie zaznałaś bólów rodzenia. Więcej bowiem jest synów opuszczonej niż synów zamężnej, mówi Pan. Rozszerz miejsce swego namiotu, a niech rozciągną zasłony Twoich mieszkań. Nie oszczędzaj, wydłuż swoje powrozy i wzmocnij swoje kołki. Rozprzestrzenisz się bowiem na prawo i lewo, a Twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo nie zostaniesz zawstydzona. Nie rumień się, bo nie doznasz hańby, gdyż zapomnisz o wstydzie swojej młodości i o niesławie swego wdowieństwa już więcej nie wspomnisz. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, Pan Zastępów. To Jego imię, a twoim odkupicielem jest Święty Izraela. Będzie nazywany Bogiem całej ziemi. niezwykły fragment. Jest, zaczyna się takim wezwaniem do osoby, która jest bezpłodna. Konkretnie do kobiety, ale ja chciałabym to przełożyć szerzej, bo chcę mówić o takiej niepłodności duchowej, niepłodności życiowej, niekoniecznie biologicznej. Tak? Jezus dużo mówił na temat tego, że my jako chrześcijanie mamy wydawać owoc, że nasz owoc ma być obfity, bo on ma przynosić chwałę Bogu. Chwała jest przynoszona Bogu nie tylko wtedy, kiedy śpiewamy czy przychodzimy do kościoła, ale przede wszystkim każdego dnia, każdej godziny, kiedy nasze życie jest owocem, wiecie, kiedy nasze życie świeci, kiedy nasze życie jest dla innych ludzi błogosławieństwem, to przynosi Bogu chwałę i my mamy przynosić Bogu chwałę. Więc to jest naszym przeznaczeniem, ale czasami ten nasz rozwój duchowy jest zahamowany i nie wiemy dlaczego, nawet byśmy chcieli, ale nie wiemy dlaczego właśnie nie mamy siły w tym naszym życiu, nie wychodzi nam, nie jesteśmy płodni, że tak powiem. Nie ma tego owocu. I zobaczcie, sytuacja tej kobiety jest taka, że ona jest niepłodna, czyli jest niezdolna, tak, żeby móc urodzić. Jest nakaz w pierwszym wersecie. Śpiewaj, śpiewaj głośno, krzycz, ty, która nie rodziłaś, tak? Bo jest pewna obietnica. Zaczyna się od obietnicy. Więcej bowiem jest synów opuszczonych niż synów zamężnych, mówi Pan. Bóg na początku, zanim coś zrobi, to daje swoje słowo. To słowo jest słowem życia, to jest takie ziarno, które jeszcze nie urosło, ale ma w sobie, wiecie, tak jak ziarno ma cały potencjał, żeby z tego ziarna wyrosła wielka roślina, wielkie drzewo. I on daje to ziarno, nic więcej, on nie daje od razu całego drzewa, on daje ziarno, daje słowo. Sieje to słowo i w tym pierwszym wersecie jest zasiewane słowo w tą jeszcze bezpłodną kobietę. Masz się już cieszyć i już masz wierzyć w to, że będą zmiany, że przychodzą zmiany do twojego życia, ponieważ ja mówię, że więcej będzie twoich synów, synów opuszczonej niż tej, która ma męża. Czyli nieważne, że jesteś bezpłodna, ja ci teraz daję słowo. I to słowo w tobie pocznie. I to słowo zmieni całą twoją sytuację, zmieni twoją tożsamość. Nie będziesz już bezpłodna, będziesz miała wielu synów. Co więcej, dalej czytamy, że twoje potomstwo odziedziczy ziemię, tak? Rozprzestrzenisz się, trzeci werset, rozprzestrzenisz się, będzie ciebie dużo, będziesz miała dużą rodzinę, twoje potomstwo odziedziczy narody. Tak, zaludni spustoszone miasta. To jest obietnica. Nie tylko, że urodzi ci się jedno dziecko. Coś tam zmienię w twoim życiu, tak skoryguję, że będzie troszkę lepiej. Nie, Bóg, kiedy przychodzi ze swoją mocą, to wiecie, On jest wielki, On jest potężny. On naprawdę ma dużo zasobów i On nie chce tak troszkę zmienić twojej sytuacji. On chce przekopać twoje życie gruntownie, od samych korzeni. Zmienić wszystko. Także kiedy zaczniesz przynosić owoce, to ich będzie dużo. Będzie dużo dzieci, będzie dużo potomstwa. Będą z tych maleńkich ziarenek wielkie drzewa rosły. I to chce zrobić Bóg w naszym życiu. Ale jak to się dokonuje? No, na początku jest potrzebna nasza zmiana postawy, czyli wiara w to, bo jest nakaz, śpiewaj i raduj się, krzycz. Krzycz z radości. No ale zaraz, przecież dalej jestem bezpłodna. To gdzie tutaj się cieszyć, z tego, z czego tu się cieszyć? No właśnie, i tu jest to całe nasze zrozumienie chrześcijaństwa w tym momencie, dlatego że właśnie tak działa Bóg. Jeszcze nie widzisz, jeszcze w naturalnym świecie nie widać zmian, ale ty przez wiarę przyjmujesz słowo i żyjesz tą wiarą i dlatego się cieszysz. Pamiętacie Annę, która była matką Samuela, kiedy przyszła bezpłodna, płakała przed Bogiem w świątyni i użalała się przed Bogiem i prosiła Go o błogosławieństwo. I kiedy Heli jej pobłogosławił, to jest powiedziane, że przestała płakać i zaczęła jeść, bo wcześniej nawet nie jadła z tego smutku. Przestała płakać, zaczęła jeść, czyli zaczęła się zachowywać tak, jak kobieta, która... Już jest wysłuchana, za chwileczkę będę miała syna. Chociaż to nie był jeszcze moment nawet, że jeszcze z mężem się swoim nie spotkała, tak? Ale przez wiarę przyjęła słowa Helego i zaczęła inaczej się zachowywać. I wierzę, że to jest wezwanie również do nas, kiedy Bóg mówi, pobłogosławię ci, będziesz owocny w życiu, będą się działy wielkie rzeczy, ale zacznij już teraz to wierzyć i zachowywać się jak osoba wierząca. Czyli nie taka, która myśli, nie potrafię, nie umiem, ludzie mnie skrzywdzili, nie mam zasobów, nie mam zdolności, nikt nie widzi potencjału we mnie, nie ma tutaj warunków w Kościele, żebym mógł zaistnieć albo jakoś wzrastać. My często patrzymy na te rzeczy zewnętrzne i myślimy, że to one nas ograniczają. Wiecie, brak wykształcenia, brak umiejętności, nie wiem, komunikacji, tak jak wczoraj mówiłam o sobie, brak znajomości, no wiecie, różne rzeczy nas ograniczają. Wiek, niektórzy mówią, ja już mam 60 lat, to już co ja mogę zrobić w życiu, mam 60 lat. Mój mąż ma prawie 60 lat. Ktoś inny mówi, ja już mam 30 lat, o, to już tak niewiele można w życiu zrobić, jak się jest po 30. Kobiety powiedzą, no ja jestem kobietą, co ja mogę? Tak? Co ja mogę? Jestem kobietą. Gdzie zawsze znajdzie się jakiś powód. Zawsze się znajdzie jakiś powód. Że możesz być po prostu super wyposażony w życiu, a ty i tak znajdziesz coś tam. Bo twoja matka cię tam źle kiedyś potraktowała i to tkwi w tobie jako takie, wiecie, żądło, jako coś, co cię boli, na czym się skupiasz i które cię uziemia jak kotwica. I zawsze jest coś, diabeł zawsze będzie wyszukiwał, ci pokazywał, zobacz, nie możesz, zobacz, tu cię boli, tu jesteś słaby, tu nie dasz rady. Ale Bóg nie mówi, żebyśmy się skupiali na tym, czego nie ma, tylko zobaczcie, jaki to jest w ogóle, od razu możemy odnieść się do tego wersetu 5. Akcent nie jest na niepłodność, jak długo byłaś niepłodna, dlaczego byłaś niepłodna, że wstydziłaś się tej bezpłodności, że było ci ciężko, że się użalałaś. Akcent jest na Boga, ponieważ twoim małżonkiem jest twój Pan Stwórca, Pan Zastępów. Tak? On jest tym, który daje ziarno. On jest tym, który w tobie zasieje, tak że wydasz owoc, bez względu na wiek, bez względu na chorobę, bez względu na to, że może byłeś bezpłodny już 50 lat. To nie ma znaczenia, ponieważ Bóg jest tym, który daje ziarno, On sprawia, że jest potomstwo, On sprawia, że jest owoc. Akcent jest zawsze na Boga. I wiecie, my w kościołach, pomimo że wiemy to wszystko, to wierzę, że potrzebujemy, żeby nam przypomnieć, że to nie my swoją siłą mamy coś zrobić, tylko Bożą siłą. I skoro tak, to dlaczego patrzymy na siebie? Czemu cały czas patrzymy na siebie? Bóg chce, żebyśmy podnieśli ten wzrok. Wiecie, po to jest uwielbienie w Kościele między innymi, żeby podnosić wzrok. Wywyższamy Cię, dzisiaj śpiewaliśmy, wywyższamy Cię. Co znaczy wywyższać Jezusa? Co to znaczy Go wywyższać? To znaczy podnosić Go do góry tak, żeby był widoczny. Tak? Nie tylko dla innych ludzi, ale dla mnie, żebym ja w Niego patrzyła, żebym ja się na Nim skupiała, żebym ja Go w każdej sytuacji widziała. Jest choroba, wywyższam Jezusa. Jezus jest ponad chorobą. Jest bieda, problemy finansowe, wywyższam Jezusa. On jest ponad problemami finansowymi. Tak? Są problemy w rodzinie, mój mąż pije, wywyższam Jezusa. Chodzi o to, żeby nie patrzeć na problem, żeby nie patrzeć na braki, na to, dlaczego jest źle, tylko żeby cały czas patrzeć na Boga, bo On jest tym, który zaopatruje. On jest tym, który zasieje w nas takie ziarno, że ono będzie wydawało plon. Amen? Amen. Zgadzamy się. Zobaczcie, drugi werset, bardzo ważny. Powiedziałam na początku, że ważna jest wiara, że ja wierzę w to. Wierzę, dlatego się cieszę, dlatego wołam, dlatego krzyczę, śpiewam. Wiecie, kiedy można śpiewać? Kiedy się jest szczęśliwym, tak? Apostoł Paweł wielokrotnie mówił, żeby się radować, radować się zawsze. Co to znaczy radować się zawsze? Jak to jest możliwe? Zawsze. No przecież są różne smutki, są tragedie w naszym życiu, są trudne sytuacje. Skoro jest takie przykazanie radujcie się, to znaczy, że ta radość nie może pochodzić z naturalnego źródła, że dobrze się będzie działo, bo nie będzie się działo. Sami widzicie, że nie dzieje się cały czas dobrze.
Ale radość ma być ponadnaturalna, ma być zakorzeniona w Bogu. I to jest możliwe wtedy, kiedy patrzysz na Jezusa, możesz mieć radość zawsze, w każdej sytuacji. Dlatego ta kobieta też ma się radować i krzyczeć z radości. Ale co więcej, nie tylko zmiana postawy, nie tylko, że chodzę radosna, ale drugi werset mówi o pewnym przygotowaniu się na cud, na przygotowaniu się na zmianę, żeby się przygotować na zmianę. Ona za chwilę będzie miała dzieci i w związku z tym potrzebuje więcej miejsca dla tych dzieci. Dlatego musi rozszerzyć ten swój namiot, tak? I drugi werset mówi, rozszerz to miejsce, miejsce namiotu, rozciągnij zasłony, nie oszczędzaj się, wzmocnij kołki. To jest fizyczny obraz tego, że jeżeli ma być błogosławieństwo, jeżeli ma przyjść zmiana dla naszego życia, my jej oczekujemy, już mamy w to wiarę, to musimy również poczynić jakieś takie fizyczne przygotowania do tego. Czyli ja to nazywam taką współpracą z Bogiem, jeśli chodzi o cud. My czasami modlimy się i czekamy na cud. I czekamy, nic się nie dzieje. Ale w Biblii jest bardzo dużo na temat tego, żeby czekać na Boga, ale jeśli chodzi o cuda, to Bóg chce współpracy z nami. On chce, żebyśmy coś zrobili. Skoro wierzysz, to zaczynasz coś robić. To jest, ja lubię to przyrównać do takiej sytuacji, kiedy surferzy, ci, którzy surfują na tych deskach, oni, jeżeli chcą złapać dobrą falę, to oni nie stoją na brzegu z tą deską i tak, Boże, daj mi dobrą falę, daj mi dobrą falę. I tak wypatrują, o, jest dobra fala. Dobra, biegną, już jest za późno. Zanim dobiegną, już jest za późno. Oni muszą być w wodzie, oni muszą być już, wiecie, przygotowani i w tej wodzie wypatrują tych fal. I tak samo jest z nami, wierzącymi. Jeżeli my chcemy, żeby coś się stało, pięknego, wielkiego, ważnego, to my musimy wyjść, tak, dalej, coś przygotować się, być gotowymi. Wczoraj opowiadaliśmy z Maćkiem o kościele ulicznym i o naszych początkach, jak to było. My kupiliśmy sprzęt, zresztą to też jeden wielki cud, w jaki sposób Bóg nas zaopatrzył. Kupiliśmy sprzęt, zrobiliśmy banery, wyszliśmy na ulicę, nie umieliśmy głosić Ewangelii. Ale to, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Tak? Po prostu fizycznie pojechaliśmy do tego miasta, rozstawiliśmy wszystko, chwyciliśmy mikrofon do ręki. Wtedy się okazało, że nie potrafimy głosić, tak? Że nie wiemy, co powiedzieć, ale nie szkodzi. To jest to miejsce, kiedy surfer jest w morzu i wypatruje fali. Tak? Boże, pomóż. Gdzie ta fala? I wiecie, i być może nie ma. Pierwszy raz nie ma, drugi raz nie ma, jedziesz trzeci raz nie ma, ale w końcu fala się pojawia. I jesteś gotowy i możesz na nią wskoczyć. I myśmy zaczęli tego doświadczać, że na początku nie umieliśmy tego robić, ale ponieważ byliśmy wierni i co tydzień byliśmy na tej ulicy, to przychodził jakiś przełom i nagle chwytaliśmy ten mikrofon i zaczęliśmy mówić. I wow, mówię, Maciek, ja tego nie przygotowywałam wcześniej. Ja byłam pusta, ja byłam zmęczona, ja miałam pusto w głowie, a Bóg przyszedł i zaopatrzył mnie tak, że zaczęłam mówić. Ale dlatego, że byłam gotowa, bo już trzymałam ten mikrofon w ręku. A my moglibyśmy inaczej to zrobić, tak? Siedzieć w domu i mówić, Boże, poślij mnie na ulicę. Poślij mnie na ulicę. Chcę być na ulicy. Zrób coś ze mną. Zrób ze mnie mówcę ulicznego. I wiecie, możemy czekać i 30 lat się tak modlić i nic się nie wydarzy. I potem pomyślimy, no Bóg widocznie mnie nie wybrał. Wybiera innych ludzi. No może nie jest aż taka wartościowa, Bóg ma swoich ulubieńców, zaczynamy dorabiać teologię, tak, do swojego braku doświadczenia. Nie mamy doświadczenia, nie ma przełomu, nie ma cudu, zaczynamy wymyślać, dlaczego nie ma cudu. A przyczyna jest taka, że my po prostu nie robimy żadnych kroków w tym kierunku. Zobaczcie, w jaki sposób Izraelici weszli do ziemi obiecanej. Mieli obiecaną ziemię, mieli. Stanęli przy Jordanie, stanęli, ale gdyby nie weszli fizycznie tam, gdyby nie chwycili za broń, gdyby nie zaczęli walczyć, no to nic by się nie wykonało. To nie było tak, że Bóg im obiecał ich ponadnaturalnie, tak wiecie, pyk, przeniósł to miejsce, zgładził wszystkich ich wrogów. To tak się nie odbyło. Bóg chciał, żeby był wysiłek, żeby była współpraca z Bogiem. żeby oczywiście od Boga otrzymywać strategie, pomysły, ale żeby jednak zrobić coś, fizycznie gdzieś pójść. I to było w walce, to było w pocie, to było w trudnościach wszystko. Tak samo jest z nami. Mówię to, bo wierzę, że to, co my opowiadamy z Maćkiem, Honorata wam opowiadała, inne osoby, na pewno obserwujecie, widzicie, co się dzieje. Wiele osób działa skutecznie w wielu dziedzinach życia. Czy głoszą Ewangelię, czy po prostu służą tam, gdzie są. I widać owoce ich pracy. To jest wspaniałe widzieć ludzi, którzy, wiecie, rozwinęli takie żagle z Bogiem. I jak taki okręt na wodzie płyną. Pięknie się patrzy na takiego człowieka. To jest radosny, jest pełen pasji, jest pełen energii, siły takiej wewnętrznej. To nie są ludzie, którzy nie mają problemów, ale to są ludzie, którzy współpracują z Bogiem i są zaopatrywani przez Ducha Świętego. Nieustannie ten Duch przepływa przez nich, wpływa i wypływa i przez to życie w nich krąży. Tacy ludzie są przepiękni. Ja bym chciała, żeby wszyscy w Kościele tacy byli, żeby wszyscy chrześcijanie. I to nie chodzi o to, żeby nas było więcej. Maciek wczoraj o tym mówił. Niech te ławki się zapełnią. Nie chodzi o to, żeby nas było więcej, ale żeby każdy z nas żył takim życiem, tak jaśniejącym, że nas będzie więcej, bo ludzie będą widzieli nas i po prostu będą chcieli przyjść w to miejsce, gdzie to się dzieje, gdzie ci ludzie się gromadzą, bo będą widzieli, że Bóg żywy objawia się w naszym życiu, że jest Bóg żywy. Będą patrzyli na nasze życie i będą widzieli, że my jaśniejemy, że my jesteśmy inni, że my mamy pasję. Maciek opowiedział o tej szkole słuchania Boga. Powiem wam, że to jest niesamowite, że bardzo wiele osób mówi, że oni zapisali się do tej szkoły z uwagi na mnie, że widzą moją pasję, że widzą to światło, które we mnie jest i oni chcą tak samo. I to bardzo często są osoby, które nie są jeszcze nawrócone. I w trakcie się okazuje, że one nie są nawrócone. Ale są przyciągani do mnie, ponieważ widzą Boga żywego. I oni chcą tego Boga. Oni, wiecie, nie mają energii, nie mają pasji, nie mają celu w życiu, nie wiedzą, kim są. Mają już, nie wiem, 30, 40, 50 lat, coś osiągnęli może w życiu, może nawet mają pieniądze, ale co z tego? Nie mają tego życia. Tego życia to jest to, co pochodzi tylko od Boga, ta iskra. I wiecie, wierzę, że Bóg chce każdego z nas tak ożywić. Tylko właśnie, wracając do słowa, ja tu sobie wypisałam, jakie emocje kłębiły się w sercu tej bezpłodnej kobiety, niepłodnej. Strach, to jest wymieniony strach, bo w czwartym wersecie czytamy, tak? Nie bój się. Czy ona się bała? Ona się bała. Dalej, nie rumień się, to znaczy, że się wstydziła. Dalej jest mowa o hańbie, tak? Że już nie wspomnisz hańby swojego wdowieństwa. Hańba, niesława, wstyd, strach. Te wszystkie emocje, te wszystkie rzeczy, które my czujemy z powodu tego, że może do tej pory nasze życie nie wyglądało zbyt dobrze. Może nie jesteśmy dobrym przykładem chrześcijanina. To jest nieważne. Jakby Bóg mówi, to jest twoja przeszłość. Ponieważ ja teraz objawiam się jako twój małżonek, który chce, żebyś zaczęła być owocna, żebyś zaczęła rodzić, żebyś zaczęła żyć pełnią. I kiedy mówię o owocności, to chodzi mi o to, że każdy z nas jest do czegoś powołany. Do tego, żeby wydawać owoc, żeby służyć innym ludziom. Owoce służą nie tylko temu, żeby fajnie wyglądać. Mam owoce, jestem taki bogaty i mam tyle tych rzeczy, ale owoce mają służyć innym ludziom. Owoce są po to, żeby inni się najedli przy nas. Konkretnie, tak? Po to jest owoc. Pięknie mieć kwiaty, ale owoce są jeszcze lepsze. Owoce są wtedy, kiedy ludzie mogą przyjść do ciebie i skorzystać z twojego życia. Kiedy mogą się najeść przy tobie, najeść duchowo, może też fizycznie, być zaopatrzeni, zyskać coś, przybliżyć się do Boga. I Bóg pragnie mnie, żeby każdy z nas był tak owocny. Żebyśmy byli jak te drzewa, o którym mówił Jezus. Tak? Z tego ziarenka najmniejszego rośnie potężne drzewo. Dał taki przykład, że rośnie drzewo, w których konarach gnieżdżą się ptaki niebieskie. I które ma owoce, które daje cień, daje schronienie, daje pożywienie, które jest takim po prostu, wiecie, zasobnym domem dla bardzo wielu stworzeń. To będzie miejsce, do którego będą przychodziły te zwierzęta, żeby się nakarmić, żeby odpocząć. Bóg pragnie, żeby każdy z nas taką osobą był. No przede wszystkim dla naszych rodzin, ale myślę, że też szerzej, dla naszych sąsiadów, dla naszych znajomych, dla ludzi w pracy, których znamy. Żeby ludzie po prostu do nas ciągnęli, pragnęli być z nami, ponieważ będą wiedzieli wtedy, że się nakarmią, że ich życie będzie owocne. To jest piękna wizja. I teraz ostatnia rzecz. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale jest bardzo podobny obraz. Tutaj chwileczkę chciałam przerzucić naszą uwagę na ten pierwszy rozdział. ...1:35 i 1:36. To jest znowu mowa o bezpłodnej, konkretnie o Elżbiecie. Kiedy anioł przychodzi do Marii, to mówi jej, w jaki sposób ona, niezamężna z kolei kobieta, pocznie. I mówi tak, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Wiecie, to jest bardzo podobna historia. Tu jest kobieta niezamężna, Maria, i jeszcze kobieta bezpłodna, Elżbieta. Czyli sytuacja, wiecie, tych kobiet bezpłodnych bardzo dużo jest w Biblii i wierzę, że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że Bóg wybierał właśnie takie kobiety i czynił ich potem takimi matkami rodu, żeby pokazać, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. W jaki sposób dokonuje się cud w nas? Zobaczcie, Elżbieta, można powiedzieć, że w potrójny sposób była zablokowana, żeby Bóg coś mógł zrobić w niej, tak, żeby mogło się dokonać jakiś cud, no to potrójnie była jakby zablokowana w tym, bo po pierwsze była już stara, czyli w naturalny sposób ten cykl kobiecy w niej ustał, nie było to możliwe. Po drugie, była bezpłodna, czyli była w pewien sposób chora, tak, niepełnosprawna. Nie była w stanie ze względów zdrowotnych po prostu począć. Ale po trzecie jeszcze jest powiedziane, że nazywano ją niepłodną. Nazywano ją niepłodną. Co jest również wielkim przekleństwem, kiedy całe twoje otoczenie nie wierzy w ciebie. Kiedy całe twoje otoczenie stygmatyzuje cię. A, to jest ten tam alkoholik. Albo a, to jest ten, który... taki słaby facet, nie? On to taki mięciutki jest. Albo, a ta kobieta, ona jest taka nieśmiała. Gdzie nasze otoczenie również sprawia, że my często jesteśmy zablokowani. Bóg może uczynić cud, ale my w to nie wierzymy przez to zablokowanie, bo bardziej wierzymy w słowa, które żeśmy kiedyś tam od kogoś usłyszeli. W każdym razie te trzy rzeczy blokowały Elżbietę, ale... Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I ona poczęła, urodziła Jana Chrzciciela i anioł daje przykład Elżbiety, Marii, żeby ją podnieść na duchu, żeby wstąpiła w nią wiara również, że to nie szkodzi, że nie masz męża. Nie szkodzi, bo i tak poczniesz. Bo nie stanie się to w sposób naturalny. Tylko tak jak jest, czytaliśmy tutaj, moc Najwyższego, tak? Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Wierzę, że to jest proroctwo dla każdego z nas, że Bóg chce, żeby narodziło się z nas coś świętego. Coś świętego. I jak to się stanie? Duch Święty zstąpi na nas i moc Najwyższego nas zacieni. To w ten sposób się dzieje za każdym razem. Bo tu nie chodzi o to, żeby być, wiecie, efektywnym w ludzki sposób, bo to można tak robić. Jest wiele organizacji charytatywnych, które działają lepiej niż kościoły. Są dużo sprawniejsze, jeśli chodzi o pomoc biednym ludziom. Stawiają studnie, sierocińce, mają olbrzymie organizacje, olbrzymie wyniki i owoce, o wiele większe niż chrześcijanie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Ale to nie o takie owoce chodzi. Tu chodzi o ponadnaturalne owoce. Tu chodzi o to, żebyśmy, oczywiście to też będzie na zewnątrz potem pięknie wyglądało, ale przede wszystkim to się ma rodzić z Boga. Tak? Bóg chce, żeby to nie było siłą organizacji, pieniędzy, znajomości, tylko żeby to było ponadnaturalne. Dlatego jest to podkreślone, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i może użyć każdą osobę. Jak pamiętam, pierwszy raz zobaczyłam Honoratę Wąsowską, którą żeście teraz gościli, to ja sobie pomyślałam, jak taka dziewczynka z takim głosem, jak ona może przekonywać innych do swojej wizji. Wiecie, takie było moje pierwsze wrażenie, tak? To nie jest taka kobieta typu polityk. Nie, to ona jest bardzo dziewczęca, bardzo kobieca, ma bardzo delikatny głos. A jej siła tkwi zupełnie w czymś innym. I ona nie patrzyła na to. O, nie mam predyspozycji. Nie mam predyspozycji. Ona patrzyła na Boga. Pojechała do tej Ugandy. Sama jedna, na pewno wam opowiadała, tak? Przez pierwszy rok, jak tam spała na jakichś matach, gryzły ją komary i tak dalej. Nikt jej nie pomagał, nie miała pieniędzy, nie miała nic. Po prostu pojechała tam i fizycznie tam była, tam, gdzie chciała pomagać. I tak zaczęła się ta cała wielka służba, którą teraz możemy podziwiać. Tak zaczyna się każda wielka sprawa w Bożym Królestwie. Tak więc kończąc już, bo ziewacie, widzę, mało tlenu jest. Bardzo bym chciała, żeby każdy z was zaczął rodzić owoce, zaczął funkcjonować w tym Bożym Królestwie z taką większą swobodą, nie patrząc na siebie, patrząc na Boga. To jest główne takie dzisiejsze podsumowanie. Jeżeli będziemy patrzeć na siebie, na swoje problemy, na to, jak jesteśmy obciążeni, ile mamy różnych ograniczeń, to nic się nie wydarzy. Ale jeżeli będziemy sobie przypominać, kto jest naszym małżonkiem, że to przez moc Najwyższego się dokona, tak? Że to przez Ducha Świętego, który na nas stąpi, to wtedy będą się działy wielkie rzeczy. Chciałabym też, żebyśmy się modlili, powstańmy. Chcielibyśmy wołać do Boga, by On był duży w naszych głowach. Wiecie, On jest czasami za malutki i dlatego nasze życie jest malutkie, ale chcemy teraz, Boże, skupić się na Tobie. Chcemy się zachwycić Tobą, jak Ty wielkie sprawy potrafisz czynić. Ty używasz małych, zwykłych ludzi i czynisz ich niezwykłymi, dlatego że Tobie uwierzyli. Ja teraz się modlę o każdą osobę, która tutaj jest, żeby się uruchomił, żeby się w ponadnaturalny sposób ożywił przez swojego ducha, żeby się zapłodnił, żebyś każdego z nas, żebyś każdemu z nas dał to ziarno słowa, którego się uczepimy i które wyda plon, które urośnie w nas, które będziemy pielęgnować i nie zniechęcać się, nawet jeżeli będzie taki czas, kiedy jeszcze nie będzie widać tego owocu, albo będzie malutki ten owoc, taki kwaśny jeszcze, niedorozwinięty. Chcemy ufać Tobie i zaufać temu procesowi wzrostu, który się dzieje w ukryciu. Że kiedy Ty jesteś w naszym życiu, kiedy my patrzymy na Ciebie, to rośnie w nas Twoje ziarno. Ono rośnie, aż w końcu wyda plon. Boże, ja chcę też modlić się o to, żebyś pokazał nam rzeczy, które nas blokują. Także ten stan, w którym jesteśmy, często jest związany z tym, że coś pielęgnujemy w glebie swojego serca. Czy to jest jakaś zazdrość, czy to jest jakiś ból, brak przebaczenia, zranienie, którego się uczepiliśmy. Czy to jest jakiś grzech, który nazywamy słabością? Chcemy to zostawić, to wszystko, co nas usidla i po prostu rzucić się w tą przygodę z Tobą. Chcemy być jak kobieta, która była bezpłodna i to jest przeszłość, ale teraz ma potomstwo, które odziedziczy ziemię. Potomstwo, które zaludni spustoszone miasta. I tego potomstwa będzie dużo. Chcemy przygotować się na ten cud, poszerzyć miejsce dla Ciebie, Boże, zrobić więcej miejsca na cud. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, mów do nas, przemieniaj nas, uaktywniaj nas. Chcemy oddawać Ci chwałę owocem, który wydajemy przez swoje życie. Amen.